Przedmowa do drugiego wydania. Czy opracowanie poznań, które należą do dziedziny rozumu, postępuje pewnym krokiem badania naukowego, czy też nie, to da się wnet osądzić po wyniku. Jeśli po wielu zabiegach i przygotowaniach opracowanie, gdy zbliża się do celu, utyka, lub jeśli, aby cel ten osiągnąć, trzeba często zawracać i wstępować na inną drogę, a podobnie, jeśli nie jest możliwe pogodzić ze sobą różnych współpracowników co do tego, jak należy zmierzać do wspólnego celu, to zawsze można być przekonanym, że takie badanie wcale jeszcze nie weszło na pewną drogę badania naukowego, lecz jest tylko kroczeniem po omacku. I to już stanowi zasługę wobec rozumu, by tę drogę, o ile jest to możliwe, znaleźć, choćby nawet wypadało zrzec się jako nadaremnie poszukiwanej niejednej rzeczy, która by się mieściła w zadaniu wyznaczonym wpierw bez zastanowienia. Że logika szła tym pewnym torem już od najdawniejszych czasów, można po tym poznać, iż od czasów Arystotelesa nie musiała zrobić żadnego kroku wstecz. O ile do poprawek nie zechcemy zaliczyć na przykład usunięcia niektórych zbędnych subtelności lub wyraźniejszego określenia tego, co zostało już wyłożone. Należy to jednak raczej do elegancji niż do pewności nauki. Osobliwe jest jednak to, że nie mogła dotychczas zrobić także ani kroku naprzód i że przeto wedle wszystkich danych wydaje się zamknięta i wykończona. Albowiem jeśli niektórzy nowożytni badacze zamierzali ją przez to rozszerzyć, że włączali do niej częściowo rozdziały psychologiczne o różnych zdolnościach poznawczych, o wyobraźni, o pomysłowości, częściowo metafizyczne, o źródle poznawania lub o różnych rodzajach pewności w zależności od różnych rodzajów przedmiotów, o idealizmie, sceptycyzmie itd., częściowo wreszcie antropologiczne, o przesądach i ich przyczynach i środkach zapobiegawczych, to pochodzi to z ich nieznajomości szczególnej natury tej nauki. Nie jest pomnożeniem, lecz zniekształceniem nauk, jeśli pozwalamy ich granicom zachodzić na siebie. Granica logiki zaś jest całkiem dokładnie określona, że jest ona nauką, która przedstawia obszernie tylko formalne prawidła wszelkiego myślenia i ściśle je udowadnia bez względu na to, czy myślenie to jest a priori czy empiryczne. Jakie jest jego źródło lub przedmiot, czy natrafia w naszym umyśle na przypadkowe, czy na wrodzone przeszkody. Tę korzyść, że się to logice tak dobrze powiodło, zawdzięcza ona tylko swemu ograniczeniu, które ją upoważnia, a co więcej zobowiązuje do abstrahowania od wszelkich przedmiotów poznania i od różnic między nimi. W jej granicach więc intelekt ma do czynienia z niczym innym, prócz samego siebie i swej formy. Naturalnie znacznie trudniej musiałby być dla rozumu wkroczyć na niezawodną drogę naukowego badania, gdy ma on do czynienia nie tylko z samym sobą, lecz także z przedmiotami. Z tego to powodu logika, także jako propedeutyka, stanowi jakby tylko przedsionek nauk. A jeśli mowa o wiadomościach, to przyjmuje się wprawdzie z góry logikę dla ich oceny, lecz nabywania ich należy szukać we właściwie i obiektywnie tak nazwanych naukach. O ile zaś w tych naukach ma występować rozum, to musi się w nich coś poznawać a priori, a poznanie rozumowe może się w sposób dwojaki odnosić do ich przedmiotu, albo w ten, że tylko określa ten przedmiot i jego pojęcie, które musi być dane na innej drodze, albo też, że go urzeczywistnia. Pierwsze jest teoretycznym, a drugie praktycznym poznaniem rozumowym. Z obu trzeba przedstawić najpierw osobno część czystą, bez względu na to, czy zawiera ona w sobie wiele, czy mało, to znaczy tę, w której rozum określa swój przedmiot całkowicie a priori. Nie można zaś z nią mieszać tego, co pochodzi z innych źródeł. Złe to bowiem gospodarstwo, w którym na ślepo wydaje się to, co się zarabia, nie mogąc potem, gdy się utknie w długach, rozróżnić, jaka część dochodu wytrzyma ciężar wydatku, a o jaką część trzeba ten wydatek okroić. Matematyka i fizyka są dwoma teoretycznymi poznaniami rozumowymi, które powinny swe przedmioty określać a priori. Pierwsza zupełnie czysto, druga przynajmniej częściowo czysto, ale wtedy także wedle innych źródeł poznania niż źródło rozumu. Matematyka od najdawniejszych czasów, jak tylko sięga historia rozumu ludzkiego, postępowała z podziwu godnym narodzie Greków niezawodną drogą badań naukowych. Nie należy jednak przypuszczać, że udało się jej znaleźć lub raczej samej utorować tę królewską drogę tak łatwo jak logice, w której rozum ma do czynienia tylko z samym sobą. Raczej sądzę, że długo trwało w niej kroczenie po omacku, zwłaszcza jeszcze u Egipcjan. A tę przemianę należy przypisać pewnej rewolucji, jakiej dokonał szczęśliwy pomysł jednego człowieka przez przeprowadzenie próby. po której nie można już było się pomylić co do drogi, jaką należało obrać, a pewny pochód nauki rozpoczął się wtedy i został wyznaczony po wszystkie czasy i na niezmierzoną dal. Ani historia tej rewolucji w sposobie myślenia, ważniejsze niż odkrycie drogi dookoła owego sławnego przylądka, ani też dzieje tego szczęśliwego człowieka, który jej dokonał, nie przechowały się do naszych czasów. Jednak podanie przekazane nam przez Diogenesa Laertiosa, który wymienia rzekomych wynalazców najdrobniejszych i wedle pospolitego sądu nie wymagających nawet dowodu elementów uzasadnień unaoczniających, które stosuje się w geometrii, głosi, że pamięć zmiany, jaką wywołał pierwszy ślad odkrycia tej nowej drogi, musiała się wydawać matematykom nadzwyczaj ważna i przez to stała się niezatarta. Temu, kto pierwszy dowodnie okazał właściwości trójkąta równoramiennego, mniejsza o to, czy nazywał się Tales, czy inaczej, zabłysło jakby światło. Pojął bowiem, że nie powinien dochodzić tego, co widzi w figurze, lub też dociekać samego jej pojęcia i stąd jakby uczyć się jej własności, lecz że musi wytworzyć figurę z tego, co sam, stosując się do pojęcia, myślą w nią włożył a priori i przedstawił przy pomocy konstrukcji, i że, aby z całą pewnością coś a priori wiedzieć, nie może żadnej rzeczy przypisywać nic, jak tylko to, co z konieczności wynikało z tego, co sam w nią zgodnie ze swym pojęciem włożył. Z przyrodoznawstwem szło znacznie wolniej, dopóki nie znalazło ono właściwej drogi badania naukowego, albowiem upłynęło zaledwie około półtora wieku od czasu, gdy propozycja pomysłowego Bacona z Verulamu częściowo spowodowała to odkrycie, częścią zaś tylko je ożywiła, ponieważ znajdowano się już na jego tropie. Odkrycie to można równie dobrze wyjaśnić dokonaną rewolucją sposobu myślenia. Chcę tu wziąć pod uwagę przyrodoznawstwo tylko o tyle, o ile opiera się ono na zasadach empirycznych. Gdy Galileusz kazał swym kulom spadać po równi pochyłej z wybraną przez siebie prędkością, lub gdy Torricelli kazał powietrzu dźwigać ciężar, który z góry pomyślał jako równy znanemu sobie słupowi wody, lub gdy jeszcze później Stahl zmieniał metale w wapno, to zaś znów w metal, odbierając im coś lub też zwracając im to samo z powrotem, wtedy wszystkim przyrodnikom rozjaśniło się w głowie. Zrozumieli, że rozum wnika w to tylko, co według swego pomysłu wytwarza, że kierując się stałymi prawami winien z zasadami swych sądów iść na czele i skłonić przyrodę do dania odpowiedzi na jego pytania. Nie powinien zaś dać tylko się jakby wodzić przez nią na pasku. Inaczej bowiem obserwacje przypadkowe i niesprowadzalne wedle jakiegoś uprzednio obmyślonego planu nie wiążą się ze sobą w żadnym koniecznym prawie, którego przecież rozum poszukuje i które jest mu potrzebne. Rozum musi zwracać się do przyrody, mając w jednej ręce swoje zasady, wedle których jedynie zgadzające się ze sobą zjawiska mogą uchodzić za prawa, w drugiej zaś eksperyment, który wymyślił na podstawie tych zjawisk. Musi to wprawdzie uczynić po to, żeby zostać przez nią, przez przyrodę, pouczonym, lecz nie w roli ucznia, który daje sobie wymówić wszystko, co zechce nauczyciel, lecz w charakterze pełniącego swój urząd sędziego, który zmusza świadków do odpowiadania na pytania, jakie im zadaje. W ten sposób nawet fizyka zawdzięcza ową tak korzystną rewolucję w swoim sposobie myślenia wyłącznie pomysłowi, ażeby zgodnie z tym, co rozum sam wkłada w przyrodę, szukać w niej, a nie imputować jej, tego, czego się od niej musi nauczyć, a o czym fizyka sama przez się nie byłaby nic wiedziała. To dopiero wprowadziło przyrodoznawstwo na pewną drogę badania naukowego, gdy tymczasem przez wiele wieków nie było ono niczym innym, jak tylko kroczeniem po omacku. Dla metafizyki, jako dla zupełnie izolowanego, spekulatywnego poznania rozumowego, które się całkowicie wznosi ponad pouczenie przez doświadczenie i to przy pomocy samych tylko pojęć, nie zaś tak jak matematyka przez zastosowanie pojęć do danych naocznych, gdzie więc rozum sam ma być swym nauczycielem. Los nie był dotychczas na tyle przyjazny, żeby zdołała wejść na pewną drogę badania naukowego, choć jest starsza od wszystkich innych nauk i choć istniałaby nadal, nawet wtedy, gdyby wszystkie pozostałe nauki miały całkowicie pochłonąć otchłań wszystko niszczącego barbarzyństwa. Albowiem rozum stale ulega w niej zahamowaniu, a nawet wtedy, gdy chce, jak sobie do tego rości prawo, a priori zrozumieć prawa, które potwierdza najpospolitsze doświadczenie. Trzeba w niej niezliczoną ilość razy zawracać z drogi, ponieważ pokazuje się, że nie wiedzie ona tam, dokąd się chce dojść. A co się tyczy jednomyślności jej zwolenników w twierdzeniach, takie jeszcze daleko do tego, że jest ono raczej polem bitwy, które wydaje się całkiem specjalnie do tego przeznaczone, żeby ćwiczyć na nim siły w potyczkach prowadzonych dla zabawy i na którym jeszcze żaden szermierz nie mógł sobie wywalczyć najmniejszego nawet miejsca, ani też oprzeć na swym zwycięstwie trwałego posiadania. Nie ma przeto wątpliwości, że jej postępowanie było dotychczas tylko kręceniem się po omacku i co gorsze, pośród samych tylko pojęć. Co jest przeto powodem, że nie można było tu jeszcze znaleźć pewnej drogi badania naukowego? Czy jest ono może niemożliwe? Dlaczego przyroda nawiedziła nasz rozum niezmordowanym dążeniem do poszukiwania tej drogi jako jednej z jego najważniejszych spraw? Co więcej, jakże mało mamy powodu do tego, by zaufać naszemu rozumowi, jeśli on nas w jednej z najważniejszych dziedzin, jakie pragniemy poznać, nie tylko opuszcza, lecz nawet mami łudami, a w końcu oszukuje. A może dotychczas tylko pomylono się co do drogi? Jakimiż oznakami możemy się posłużyć, żeby przy ponownie podjętym poszukiwaniu spodziewać się, iż będziemy szczęśliwsi niż inni byli przed nami? Powinien bym przypuszczać, że przykłady matematyki i przyrodoznawstwa, które stały się tym, czym są teraz, dzięki naraz dokonanej rewolucji, są dość znamienne, ażeby zastanowić się nad istotnym rysem przemiany w sposobie myślenia, która stała się dla nich tak korzystna, i żeby je w tym choćby dla próby naśladować, o ile na to pozwala podobieństwo ich jako poznań rozumowych do metafizyki. Dotychczas przyjmowano, że wszelkie nasze poznanie musi się dostosować do przedmiotów, lecz wszelkie próby, by o nich przy pomocy pojęć orzec coś, co by rozszerzyło poznanie nasze, obracały się przy tym założeniu w niwecz. Spróbujmy już więc raz, czy się nam lepiej nie powiedzie przy rozwiązywaniu zadań metafizyki, jeśli przyjmiemy, że to przedmioty muszą się dostosowywać do naszego poznania. Zgadza się to już lepiej z wymaganą możliwością poznania ich a priori, które ma coś ustalić o przedmiotach, zanim nam one są dane. Rzecz się z tym ma tak samo, jak z pierwszą myślą Kopernika, który gdy wyjaśnienie ruchów niebieskich nie chciało się udawać przy założeniu, że cała armia gwiazd obraca się dookoła widza, spróbował, czy nie uda się lepiej, jeśli każe się obracać widzowi, natomiast gwiazdy pozostawi się w spokoju. Otóż w metafizyce można spróbować czegoś podobnego w odniesieniu do oglądania przedmiotów. Jeśli oglądanie przedmiotów musiałoby się stosować do ich własności, to nie rozumiem, jak można by o nich cokolwiek wiedzieć a priori. Jeśli natomiast przedmiot jako obiekt zmysłów stosuje się do własności naszej zdolności oglądania, to mogę sobie całkiem dokładnie przedstawić tę możliwość. Ponieważ jednak nie mogę ograniczyć się do oglądania, jeśli ono ma być poznaniem, lecz muszę je, jako wyobraźnia, odnieść do czegoś jako do przedmiotu i określić go przez nie, to mogę albo przyjąć, że również pojęcia, przy pomocy których uskuteczniam to określenie, stosują się także do przedmiotu i znajduję się wtedy w tym samym kłopocie co do sposobu, w jakim coś mógłbym o nim wiedzieć a priori, albo też przyjmuję, że przedmioty lub, co na to samo wychodzi, doświadczenie, w którym jedynie je, jako dane przedmioty poznajemy, stosuje się do tych pojęć. Wtedy widzę zaraz, że łatwiej uzyskam rozwiązanie, ponieważ doświadczenie jest samo poznaniem domagającym się udziału intelektu, którego prawidło muszę w sobie założyć, zanim jeszcze dane mi są przedmioty, a więc a priori. Wyraża się ono w pojęciach a priori, do których przeto wszystkie przedmioty doświadczenia muszą się koniecznie stosować i z nimi się zgadzać. Co się zaś tyczy przedmiotów, o ile pomyślane są i to z koniecznością wyłącznie przez rozum, ale które przynajmniej tak wzięte, jak je rozum myśli, wcale nie mogą być dane doświadczeniu, to próby ich pomyślenia, albowiem muszą się przecież dać pomyśleć, dadzą nam potem wspaniały probierz tego, co przyjmujemy tu jako zmienioną metodę sposobu myślenia, a mianowicie tylko to z rzeczy poznajemy a priori, co sami w nie wkładamy. Próba ta udaje się pomyślnie i obiecuje pewny rozwój metafizyce jako jednej z nauk, a to w pierwszej jej części, gdzie mianowicie zajmuje się ona pojęciami a priori, których odpowiadające przedmioty mogą być w doświadczeniu dane jako do nich dostosowane. Po dokonaniu tej zmiany w sposobie myślenia można bowiem zupełnie dobrze wyjaśnić możliwość poznania a priori, a co więcej, prawa, które leżą u podstawy przyrody jako ogółu przedmiotów doświadczenia, zaopatrzyć zadowalającymi je dowodami. Jedno i drugie byłoby niemożliwe przy dotychczasowym sposobie myślenia. Z tej dedukcji naszej władzy poznawania a priori wypada jednakże w pierwszej części metafizyki wynik dziwny i na pozór bardzo szkodliwy dla całego zadania, którym zajmuje się jej część druga, Mianowicie to, że przy pomocy tej władzy nigdy nie możemy wyjść poza granicę możliwego doświadczenia, co jest przecież najistotniejszą sprawą dla tej nauki. Lecz w tym właśnie leży eksperyment polegający na przeprowadzeniu odwrotnej próby. Czy prawdziwy jest wynik owej pierwszej oceny naszego rozumowego poznania a priori, że mianowicie odnosi się ono tylko do zjawisk, natomiast rzecz samą w sobie jako dla siebie rzeczywistą wprawdzie pozostawia, ale jako przez nas niepoznaną. Albowiem do wyjścia poza granice doświadczenia i wszelkich zjawisk skłania nas z koniecznością to, co nieuwarunkowane. I tego też w rzeczach samych w sobie domaga się rozum z koniecznością i całkiem słusznie, jako uzupełnienia tego wszystkiego, co uwarunkowane i przez co szereg warunków zostaje dopełniony. Otóż jeżeli po przyjęciu twierdzenia, że nasze poznanie doświadczalne dostosowuje się do przedmiotów jako do rzeczy samych w sobie, okaże się, że to, co nieuwarunkowane, nie da się wcale pomyśleć bez sprzeczności. Że natomiast ta sprzeczność odpada po przyjęciu, iż nasze przedstawienie rzeczy, tak wziętych, jak są nam dane, nie dostosowuje się do tych rzeczy samych w sobie, lecz przeciwnie, że te przedmioty jako zjawiska dostosowują się raczej do naszego sposobu przedstawiania ich sobie. I że jeśli w następstwie tego, co nieuwarunkowane, nie może się znajdować w rzeczach, o ile je znamy, o ile są nam dane, lecz z pewnością w tych rzeczach, o ile ich nie znamy, jako w rzeczach samych w sobie, to okazuje się, że uzasadnione jest to, co początkowo przyjęliśmy tylko dla próby, skoro odmówiliśmy rozumowi spekulatywnemu wszelkiego posuwania się naprzód na polu tego, co nadzmysłowe. To możemy jeszcze wciąż spróbować, czy w jego poznaniu praktycznym nie znajdują się jakieś dane co do tego, żeby określić owo transcendentne pojęcie rozumowe, tego co nieuwarunkowane, i w ten sposób, zgodnie z życzeniem metafizyki, wykroczyć poza granicę wszelkiego możliwego doświadczenia przy pomocy naszego, ale już tylko w praktycznych celach możliwego poznania a priori. A przy takim postępowaniu rozum spekulatywny dostarczy nam przecież zawsze przynajmniej miejsca na takie rozszerzenie, choć musiał je pozostawić pustym. Nie zostało nam ono przeto wzbronione, a nawet co więcej, rozum wzywa nas, żeby je, jeśli możemy, wypełnić przez dane praktyczne tego poznania. Na owej próbie przeprowadzenia zmiany w dotychczasowym sposobie postępowania metafizyki, a to przez to, że za przykładem geometrii przyrodnika przeprowadzamy w niej całkowitą rewolucję, polega oto zadanie naszej krytyki czystego, spekulatywnego rozumu. Jest ona traktatem o metodzie, nie zaś systemem samej nauki, ale mimo to wykreśla cały zakres tej nauki, zarówno co do jej granic, jak i co do całego wewnętrznego jej uczłonowania. To ma bowiem czysty rozum spekulatywny do siebie, że może i powinien własną swą władzę wymierzyć wedle rozmaitych sposobów, w jaki wybiera sobie przedmioty swego myślenia, a także wyliczyć wyczerpująco sposoby stawiania sobie zadań i tym nakreślić cały pierwszy zarys systemu metafizyki. Albowiem co do pierwszej sprawy, w poznaniu a priori nie można by przedmiotom nic przypisać, czego przedmiot myślący nie czerpie z samego siebie. A co się tyczy sprawy drugiej, to czysty rozum jest ze względu na naczelne zasady poznania jednością zupełnie odrębną i istniejącą dla siebie, w której każdy człon, jak w ciele organicznym, istnieje dla wszystkich innych, a one wszystkie dla niego jednego. I nie można posługiwać się pewnie żadną naczelną zasadą rozważającą tylko pod jednym względem, nie zbadawszy jej zarazem we wszystkich jej stosunkach do całego czystego użycia rozumu. Za to metafizyka ma też to rzadkie szczęście, które nie może być udziałem żadnej innej nauki rozumowej zajmującej się przedmiotami, albowiem logika zajmuje się tylko formą myślenia w ogóle, że jeśli ta krytyka wprowadzi ją w bezpieczny tok postępowania naukowego, to będzie mogła w zupełności objąć posiadanie całe pole przynależnych jej poznań, a przeto swe dzieło wykończyć i potomności złożyć do użytku jako kapitał nie dający się pomnożyć, ponieważ ma ono do czynienia jedynie z naczelnymi zasadami i z ograniczeniami w ich stosowaniu, które przez same te zasady zostają określone. Co do tej zupełności, jest ona przeto jako nauka podstawowa, a także zobowiązana i trzeba o niej móc powiedzieć: nihil actum reputans, sicquid superesset agendum, sądząc, że nie zrobiono nic, jeśli cokolwiek zostało do zrobienia. Ale zapytają nas, cóż to za skarb zamierzamy pozostawić potomności w postaci takiej metafizyki przez krytykę oczyszczonej i doprowadzonej przez to także do stanu trwałości. Przy pobieżnym przeglądaniu tego dzieła będzie się czytelnikowi wydawało, iż pożytek z niego jest tylko negatywny. A to, żebyśmy się nigdy nie odważali wykraczać spekulatywnym rozumem poza granice doświadczenia. Jest to istotnie pierwszy z niej pożytek. Staje się on jednak wnet pozytywny. Gdy sobie uświadomimy, że zasady, przy pomocy których rozum spekulatywny odważa się wyjść poza swoje granice, naprawdę muszą nieuchronnie pociągać za sobą nie rozszerzenie, lecz gdy się to bliżej rozważy, zacieśnienie naszego używania rozumu. A to przez to, że grożą w rzeczywistości rozszerzeniem granic zmysłowości, do której właściwie należą, na wszystko, a nawet wyrugowaniem czystego praktycznego użycia rozumu. Z tego powodu krytyka, zacieśniając pierwsze, to jest granice spekulatywnego rozumu, jest wprawdzie w tejże samej mierze negatywna, jednakże usuwając przez to zarazem przeszkodę, która grozi ograniczeniem, a nawet unicestwieniem drugiego, praktycznego sposobu użycia rozumu, przynosi w rzeczywistości dodatni i bardzo ważny pożytek. Skoro się tylko przekonamy, że istnieje bezwzględnie konieczne praktyczne, moralne posługiwanie się czystym rozumem, w którym sięga on nieuchronnie poza granice zmysłowości, do czego wprawdzie nie wymaga pomocy rozumu spekulatywnego, ale mimo to musi być zabezpieczony przed jego przeciwdziałaniem, by nie popaść w sprzeczność z samym sobą. Odmawiać tej usłudze krytyki znaczenia pozytywnego pożytku byłoby tym samym, co powiedzieć, że policja nie przynosi żadnej pozytywnej korzyści, ponieważ głównym jej zajęciem jest przecież tylko zapobieganie gwałtom, jakich jedni obywatele mogą obawiać się od drugich, żeby każdy mógł załatwiać swoje sprawy spokojnie i bezpiecznie. To, że czas i przestrzeń są tylko formami zmysłowej naoczności, a więc tylko warunkami istnienia rzeczy jako zjawisk, że nadto pojęcia intelektu, a więc elementy służące do poznania rzeczy, mamy tylko o tyle, o ile dane naoczne odpowiadające tym pojęciom mogą się pojawić, i że w następstwie tego możemy mieć poznanie przedmiotu nie jako rzeczy samej w sobie, lecz tylko o tyle, o ile jest on obiektem zmysłowego oglądania, to jest zjawiskiem, czego dowodzi się w analitycznej części krytyki, z czego płynie naturalne ograniczenie wszelkiego możliwego spekulatywnego poznania rozumu do samych tylko przedmiotów doświadczenia. Mimo to, co z pewnością trzeba zaznaczyć, zastrzegamy się przecież przy tym zawsze, że te właśnie przedmioty musimy, także jako rzeczy same w sobie, móc jakkolwiek nie poznać, to przecież przynajmniej pomyśleć. Inaczej bowiem wynikałoby z tego niedorzeczne twierdzenie, że istniałoby zjawisko bez czegoś, co by się przejawiało. Otóż przypuśćmy na chwilę, że odróżnienie rzeczy jako przedmiotów doświadczenia od tychże właśnie rzeczy jako rzeczy samych w sobie, którego konieczność krytyka nasza wykazała, nie zostałoby wcale przeprowadzone. Wówczas zasada przyczynowości, a z nią i mechanizm przyrody w kształtowaniu rzeczy, musiałyby koniecznie obowiązywać dla wszystkich w ogóle rzeczy jako przyczyn działających. O tej samej więc istocie, na przykład o duszy ludzkiej, nie mógłbym powiedzieć bez popadnięcia w jawną sprzeczność, że jej wola jest wolna, a zarazem przecież podległa konieczności przyrodniczej, to znaczy niewolna. Wziąłem bowiem w obu zdaniach duszę w tym samym jej znaczeniu, mianowicie jako rzecz w ogóle, jako rzecz samą w sobie. I nie mogłem też inaczej uczynić, nie przeprowadziwszy przedtem krytyki. Jeśli jednak krytyka nie popełniła błędu, każąc brać przedmiot w dwojakim znaczeniu, mianowicie jako zjawisko, jako rzecz samą w sobie, jeśli jej dedukcja, pojęć intelektu jest słuszna, a więc jeśli także zasada przyczynowości dotyczy tylko rzeczy wziętych w pierwszym znaczeniu, o ile mianowicie są one przedmiotami doświadczenia, natomiast rzeczy w drugim znaczeniu jej nie podlegają, to ta sama wola jest pomyślana w zjawisku, w działaniach dających się spostrzec, jako z koniecznością zgodna z prawem przyrody i o tyle jako niewolna, a przecież z drugiej strony jako przynależna do pewnej rzeczy samej w sobie, jest pomyślana jako wymu prawu niepodlegająca, a więc wolna, bez zachodzenia przy tym sprzeczności. Otóż choć mojej duszy rozważanej w drugi sposób nie mogę poznać przy pomocy spekulatywnego rozumu, a tym bardziej przy pomocy empirycznej obserwacji, a tym samym wolności jako własności istoty, której przypisuję wywoływanie skutków w świecie zmysłowym, a to dlatego musiałbym tę istotę poznać jako określoną w swym istnieniu, a mimo to nie będącą w czasie. To jest niemożliwe, gdyż nie mogę żadnej naoczności dać memu pojęciu za przykład. Mogę jednak pomyśleć sobie wolność, to znaczy jej przedstawienie nie zawiera przynajmniej sprzeczności. Jeśli słuszne jest nasze krytyczne odróżnienie dwóch sposobów przedstawienia, zmysłowego i intelektualnego, i płynące stąd ograniczenie czystych pojęć intelektu, a przeto i wynikających z nich zasad. Przyjmijmy teraz, że moralność zakłada z koniecznością wolność. W najściślejszym tego słowa znaczeniu. Jako własność naszej woli. Przytaczając w naszym rozumie leżące pierwotnie zasady praktyczne jako jego dane. A priori. Które byłyby bezwzględnie niemożliwe bez przyjęcia z góry wolności. Przypuśćmy też, że spekulatywny rozum udowodnił, iż ta wolność nie da się w ogóle pomyśleć. W takim razie owo założenie, mianowicie moralne, musi ustąpić temu, którego przeciwieństwo zawiera oczywistą sprzeczność. W następstwie tego wolność, a z nią i moralność, albowiem przeciwieństwo jej nie zawiera sprzeczności, jeśli z góry nie założymy wolności, musiałyby ustąpić miejsca mechanizmowi przyrody, gdy natomiast dla moralności potrzeba mi jedynie tego, żeby tylko wolność nie była sama w sobie sprzeczna i żeby przecież dała się przynajmniej pomyśleć, nie wymagając głębszego zrozumienia, że nie stawia ona żadnej przeszkody naturalnemu mechanizmowi tejże samej czynności, wziętej pod innym względem. Wówczas nauka o moralności utrzymuje swoją pozycję, a nauka o przyrodzie swoją. Ale nie byłoby się to stało, gdyby krytyka nie była nas wpierw pouczyła o naszej nieuniknionej niewiedzy co do rzeczy samych w sobie i gdyby wszystkiego, co możemy teoretycznie poznać, nie była ograniczyła do samych zjawisk. Takie samo rozważenie dodatniej korzyści płynącej z krytycznych zasad czystego rozumu można przeprowadzić w odniesieniu do pojęcia Boga i do prostej natury naszej duszy. Dla krótkości jednak tę sprawę pomijam. Dla koniecznego, praktycznego używania mego rozumu nie mogę więc nawet przyjąć Boga, wolności, nieśmiertelności, jeśli zarazem nie odbiorę rozumu spekulatywnemu jego roszczenia do przesadnych poznań. Dla uzyskania ich bowiem musi rozum posługiwać się takimi zasadami, które wystarczają w rzeczywistości tylko dla przedmiotów możliwego doświadczenia, jeśli pomimo to zostają zastosowane do czegoś, co nie może być przedmiotem doświadczenia, zamieniają je w rzeczywistości zawsze w zjawisko i w ten sposób czynią niemożliwym wszelkie praktyczne rozszerzenie czystego rozumu. Musiałem więc zawiesić wiedzę, żeby uzyskać miejsce dla wiary. Dogmatyczność zaś metafizyki, to znaczy przesąd, że można się w niej obejść bez krytyki czystego rozumu, jest prawdziwym źródłem wszelkiej niewiary niezgodnej z moralnością. Niewiary, która zawsze jest bardzo dogmatyczna. Jeżeli przeto nie może być rzeczą trudną przekazanie potomności w spadku metafizyki systematycznej napisanej według wskazań krytyki czystego rozumu, to jest to dar nie do pogardzenia. I to już bez względu na to, czy będziemy się potem starali jedynie o kulturę rozumu uzyskaną niezawodnym postępowaniem naukowym w ogóle, w przeciwieństwie do pozbawionego praw poruszania się po omacku i lekkomyślnego błądzenia bez pomocy krytyki, czy też będziemy dbali o lepsze spożytkowanie czasu młodzieży rządnej wiedzy, która przy zwyczajnym dogmatyzmie otrzymuje tak wcześnie i tak wiele zachęty do wygodnego mędrkowania o rzeczach, których wcale nie rozumie i z których też, tak jak w ogóle nikt na świecie, nigdy nic nie pojmie, albo do nastawienia się na wynajdywanie nowych myśli i poglądów i zaniedbywania przez to wyuczenia się nauk podstawowych, czy też wreszcie, że uwzględni się przede wszystkim nieocenioną korzyść z tego, że się raz na zawsze i w sposób sokratyczny położy kres wszelkim zażytom przeciwko moralności i religii, a mianowicie przez dostarczenie jak najściślejszego dowodu niewiedzy przeciwników. Jakaś metafizyka zawsze bowiem istniała na świecie, istnieć też będzie na pewno nadal, a wraz z nią będzie też można znaleźć pewną dialektykę czystego rozumu, gdyż jest ona dla niego czymś naturalnym. Pierwszą przeto i najważniejszą sprawę dla filozofii stanowi pozbawienie jej raz na zawsze wszelkiego szkodliwego wpływu przez zatamowanie źródła błędów. Mimo tej ważnej zmiany na polu nauk, i straty, jaką rozum spekulatywny musi ponieść w swym dotychczasowym urojonym posiadaniu, pozostaje jednak wszystko w zakresie ogólnych spraw ludzkich i pożytku, jaki świat dotąd odnosił z nauk czystego rozumu, w tym samym korzystnym stanie, jak to zawsze dotychczas było. Mimo tej ważnej zmiany na polu nauk i straty, jaką rozum spekulatywny musi ponieść w swym dotychczasowym urojonym posiadaniu, pozostaje jednak wszystko w zakresie ogólnych spraw ludzkich i pożytku, jaki świat dotąd odnosił z nauk czystego rozumu, w tym samym bardzo korzystnym stanie. Jak to zawsze dotychczas było. Strata zaś dotyka tylko monopol szkół, lecz wcale nie interes ludzi. Zapytuję najbardziej nawet nieugiętego dogmatyka, czy dowód istnienia naszej duszy po śmierci, wyprowadzony z niepodzielności substancji, lub dowód wolności woli przeciwstawiającej się powszechnemu mechanizmowi, uzyskany przez subtelne, choć bezpłodne rozróżnienie przedmiotowej i podmiotowej konieczności praktycznej, lub wreszcie dowód istnienia Boga, wywiedziony z pojęcia istoty najbardziej realnej lub z przypadkowości tego, co zmienne i z konieczności istnienia pierwszego sprawcy ruchu, mógł kiedykolwiek po wyjściu z obrębu szkół dotrzeć do publiczności i uzyskać choćby najsłabszy wpływ na jej przekonania? Jeśli zaś to się nie stało, jeśli tego nigdy nie można oczekiwać z uwagi na niezdatność prostego rozumu ludzkiego do tak subtelnych spekulacji, jeśli co więcej, co do pierwszej sprawy, sama owa dla każdego widoczna właściwość natury człowieka, że nie może go nigdy zaspokoić to, co czasowe, jako to, co wystarcza dla właściwości całego jego przeznaczenia, budzi nadzieję przyszłego życia, jeśli co do drugiej samo jasne przedstawienie obowiązków w przeciwieństwie do wszystkich roszczeń rodzących się ze skłonności wytwarza świadomość wolności, jeśli wreszcie co do trzeciej wspaniały ład, piękno i przezorność, jakie wszędzie w przyrodzie się pojawia, rodzą same wiarę w mądrego i wielkiego stworzyciela świata. Jeśli więc to wszystko musi całkiem samo przez się wzbudzić przekonanie rozpościerające się na całą publiczność, o ile opiera się na prawach rozumowych, to mienie to nie zostaje naruszone, a nawet zyskuje jeszcze przez to na znaczeniu, że się teraz szkoły pouczy, iż w sprawie, która stanowi ogólne ludzkie zainteresowanie, nie mogą sobie rościć prawa do żadnego wyższego i bardziej rozpowszechnionego poznania niż to, do jakiego równie łatwo mogą dojść szerokie koła społeczeństwa, najbardziej dla nas godne poszanowania. I że dlatego powinny się ograniczyć do samego tylko doskonalenia argumentów powszechnie zrozumiałych i pod względem moralnym wystarczających. Zmiana odnosi się więc tylko do pełnych zarozumiałości roszczeń szkół, które chciałyby w tej sprawie, jak w wielu innych zagadnieniach z pewnym prawem do tego, uchodzić za jedynych znawców i strażników takich praw, których jedynie sposób użycia podają do wiadomości publiczności, ale klucz do ich zdobycia zachowują dla siebie. Mimo to uczyniono przecież dość także słuszniejszemu wymaganiu spekulatywnego filozofa. Pozostaje on zawsze wyłącznie tym, komu powierza się pieczę nad nauką pożyteczną dla publiczności, choć ona sama o tym nie wie, mianowicie nad krytyką czystego rozumu. Krytyka ta bowiem nie może nigdy stać się popularną, ani też tego nie wymaga, gdyż tak jak subtelnie przeprowadzone uzasadnienia użytecznych prawd nie chcą się prostym ludziom pomieścić w głowie, tak też nie przychodzą im nigdy na myśl równie subtelne zarzuty przeciwko nim. Natomiast szkoła, jak i każdy człowiek wznoszący się do spekulacji, popada nieuchronnie w jedne i drugie. To też jest zobowiązana przez gruntowne zbadanie praw spekulatywnego rozumu zapobiec raz na zawsze skandalowi, który prędzej czy później musi uderzyć nawet ludzi prostych wskutek sporów, w jakie bez pomocy krytyki niechybnie wikłają się metafizycy, a jako tacy wreszcie także zapewne i duchowni, i które później nawet fałszują ich poglądy. Tylko przy pomocy krytyki dadzą się podciąć same korzenie materializmu, fatalizmu, ateizmu, wolnomyślicielskiej niewiary, rojeń i zabobonu, które mogą stać się szkodliwe dla wszystkich, a ostatecznie też dla idealizmu i sceptycyzmu, które są niebezpieczne raczej tylko dla szkół, jedynie z trudem przedostają się do publiczności. Jeżeli rządy uważają się za powołane do tego, żeby zajmować się sprawami uczonych, to byłoby znacznie bardziej godne ich światłej troski, tak o nauki, jak i o człowieka, żeby ułatwiały swobodę tego rodzaju krytyki, za pomocą której jedynie można by podstawić badania nad rozumem na pewnym gruncie, niż żeby popierały śmieszny despotyzm szkół, podnoszący głośny krzyk, że grozi publiczne niebezpieczeństwo, gdy targa się ich pajęczą sieć, której publiczność wszak nigdy nie zauważyła i której przeto utraty nie może też odczuwać. Krytyka nie przeciwstawia się dogmatycznemu postępowi rozumu, jego krytycznym poznaniu jako nauce. Nauka musi bowiem być zawsze dogmatyczna, to znaczy musi wyprowadzać ścisłe dowody z niewątpliwych naczelnych zasad a priori. Przeciwstawia się natomiast dogmatyzmowi, to znaczy uroszczeniu, że można w badaniach posuwać się naprzód wyłącznie przy pomocy czystego, filozoficznego poznania, wyprowadzonego z pojęć, a postępującego według zasad od dawna używanych przez rozum, a bez zbadania ich rodzaju i prawa, na mocy których rozum do nich doszedł. Dogmatyzm jest więc dogmatycznym postępowaniem czystego rozumu bez uprzedniej krytyki jego własnej władzy. To przeciwstawienie nie ma więc przemawiać na rzecz gadatliwej płytkości, występującej pod nieprawnie sobie przywłaszczonym mianem popularności, ani tym mniej na rzecz sceptycyzmu, który krótko załatwia się z całą metafizyką. Przeciwnie, krytyka jest niezbędnym przygotowaniem do krzewienia gruntownej metafizyki jako nauki, która winna być z koniecznością opracowana dogmatycznie i systematycznie według najściślejszych wymogów, a więc w sposób szkolny, a nie popularny. Albowiem to stawiane jej wymaganie jest niezbędne, gdy podejmuje się ona pełnić swe zadania całkowicie a priori, a więc ku zupełnemu zadowoleniu spekulatywnego rozumu. W wykonaniu więc planu, który wykreśla krytyka, to jest w przyszłym systemie metafizyki, będziemy musieli kiedyś postępować według ścisłej metody słynnego Wolfa, największego z wszystkich dogmatycznych filozofów, który pierwszy dał przykład, a przez ten przykład stał się twórcą niewygasłego dotąd ducha gruntowności w Niemczech, w jaki sposób przez prawidłowe stwierdzenie zasad, przez wyraźne określenie pojęć, przez usiłowaną ścisłość dowodów, przez zapobieżenie śmiałym skokom w rozumowaniu, można przyswoić sobie bezpieczne postępowanie w nauce. Byłby on też dlatego znakomicie przygotowany do tego, żeby taką naukę, jaką jest metafizyka, doprowadzić do owego stanu poprawności naukowej, gdyby mu było przyszło na myśl przysposobić sobie wpierw pole do pracy przez poddanie krytyce samego narządu, mianowicie czystego rozumu. Brak, który należy przypisać nie tyle jemu samemu, ile sposobowi myślenia jego epoki i co do którego filozofowie zarówno jego czasów, jak i wszystkich dawniejszych epok nie czynili sobie nawzajem zarzutów. Ci zaś, którzy odrzucają jego sposób badania, a zarazem i postępowanie krytyki czystego rozumu, nie mogą mieć nic innego na myśli, jak w ogóle odrzucenie więzów nauki i zamienienie pracy w zabawę, pewność w mniemanie, a filozofii w filodoksję. Co się zaś tyczy przygotowania tego drugiego wydania, to nie chciałem rzecz prosta pominąć sposobności, żeby zaradzić, o ile możności, trudnościom i niejasnościom, w których mogłyby powstać różne mylne rozumienia, jakie, zapewne nie bez mojej winy, zdarzyły się różnym bystrym autorom przy osądzaniu tej książki. W samych twierdzeniach i w uzasadnieniu, a tak samo w formie, jak i w zupełności planu, nie znalazłem niczego, co by należało zmienić. Trzeba to przypisać częściowo długiemu krytycznemu badaniu, jakim je poddałem, zanim je przedłożyłem publiczności, częściowo zaś samej rzeczy, mianowicie naturze czystego spekulatywnego rozumu, który zawiera w sobie prawdziwą budowę organiczną. Wszystko w nim jest organem, mianowicie wszystko istnieje dla jednego członu i każdy poszczególny człon dla wszystkich pozostałych. Dzięki czemu każda, choćby najmniejsza ułomność, wada, błąd czy brak, musi nieuchronnie przy używaniu wyjść na jaw. W tej swojej niezmienności utrzyma się, jak się spodziewam, ten system także w przyszłości. Upoważnia mnie to do żywienia tego zaufania nie za rozumiałość, lecz jedynie oczywistość, którą wywołuje eksperyment uzyskiwania takiego samego wyniku przy posuwaniu się od najdrobniejszych składników ku całości czystego rozumu oraz przy cofaniu się od całości do każdej części, albowiem i ta całość sama dla siebie jest dana w ostatecznym celu tego rozumu, jakim jest praktyka. Gdy próba zmiany choćby najdrobniejszej części sprowadza zaraz sprzeczność nie tylko systemu, ale i powszechnego rozumu ludzkiego. Lecz wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w sposobie przedstawiania i pod tym względem próbowałem przeprowadzić w tym wydaniu pewne poprawki, które mają częściowo zaradzić mylnemu zrozumieniu estetyki występującemu głównie w pojęciu czasu. Częściowo niejasności dedukcji pojęć intelektu, częściowo zaś zapobiec rzekomemu brakowi dostatecznej oczywistości w dowodach zasad czystego rozumu. Częściowo wreszcie zaradzić mylnemu rozumieniu paralogizmów, które zarzucam psychologii rozumowej. Tylko do tego miejsca, to jest do końca pierwszego działu dialektyki transcendentalnej, sięgają zmiany, które przeprowadziłem w sposobie przedstawienia. Czas bowiem był zbyt krótki. Co zaś do pozostałych części, nie spotkałem się z mylnym zrozumieniem u badaczy świadomych rzeczy i bezstronnych, którzy, choć nie mogę ich tu wymienić z wyrazami należnej ich pochwały, już sami znajdą w odpowiednich miejscach uwzględnienie swych uwag. Z tymi poprawkami jednak łączy się pewna drobna strata dla czytelnika, której niepodobna uniknąć nie robiąc książki zbyt obszerną, a to mianowicie, że trzeba było tu pominąć lub przedstawić w skrócie różne sprawy, które nie są wprawdzie istotne dla wyczerpania całości, ale których brak odczułby niemile nie jeden czytelnik, gdyż mogą być one użyteczne w innym celu. Było to zaś potrzebne dlatego, żeby zrobić miejsce dla mego, jak mi się wydaje, teraz bardziej zrozumiałego przedstawienia rzeczy, które w istocie nic zupełnie nie zmienia, lecz mimo to w metodzie wykładu, tu i ówdzie, w tej mierze odbiega od dawniejszego tekstu, że nie dało się tego przeprowadzić przez proste wstawki. Tę drobną stratę, którą i tak można usunąć, jeśli kto chce, przez porównanie z pierwszym wydaniem, wynagrodzi, jak się spodziewam, i to z nadwyżką, większa zrozumiałość. Zauważyłem w różnych publikacjach, przy sposobności sprawozdań z pewnych książek, po części zaś w osobnych rozprawach, z pełną wdzięczności i przyjemnością, że duch gruntowności nie zamarł w Niemczech, lecz jedynie został na krótki czas zakrzyczany przez modę swobody myślenia właściwej geniuszom i że cierniste ścieżki krytyki prowadzące do szkolnej może, lecz jako takiej jedynie trwałej i przez to w najwyższym stopniu koniecznej nauki czystego rozumu nie przeszkodziły odważnym i jasnym głowom jej opanować. Tym to zasłużonym ludziom, którzy w sposób tak szczęśliwy łączą z gruntownością zrozumienia talent jasnego przedstawienia, do którego ja się właściwie nie przyznaję, pozostawiam wykończenie mego opracowania obarczonego tu i ówdzie jeszcze pewnymi wadami w sposobie przedstawienia. Nie ma bowiem w tym przypadku niebezpieczeństwa, by mi udowodniono, że nie mam racji. Istnieje jednak obawa, że zostanę źle zrozumiany. Co do mnie, nie mogę odtąd wdawać się w spory, choć będę starannie zwracał uwagę na wszelkie wskazówki przyjaciół lub przeciwników, by ich użyć przy przyszłym opracowywaniu systemu na podstawie tej propedeutyki. W toku tych prac posunąłem się już stosunkowo daleko w lata. W tym miesiącu rozpocząłem 64. rok życia. Przeto muszę oszczędnie obchodzić się z czasem, jeśli chcę wykonać swój plan opracowania zarówno metafizyki przyrody, jak i moralności, jako potwierdzenie trafności krytyki tak spekulatywnego, jak i praktycznego rozumu. Zarówno więc wyjaśnienie niejasności, których w tym dziele na początku tych badań trudno było uniknąć, jak też i obrony całości, muszę oczekiwać od ludzi zasłużonych, którzy ją sobie przyswoili. W szczególnych miejscach każdy wykład filozoficzny da się zahaczyć, albowiem nie może być tak opancerzony jak traktat matematyczny. Jednakże organiczna budowa systemu rozważonego jako całość nie jest przy tym narażona na najmniejsze nawet niebezpieczeństwo. Nieliczni tylko mają tę zręczność duchową, by uzyskać przegląd całego systemu, gdy jest nowy, a jeszcze mniej jest takich, którzy mają na to ochotę. Wszelka bowiem nowość jest ludziom nie na rękę. Także pozorne sprzeczności, jeśli porównuje się ze sobą poszczególne miejsca wyrwane ze swych związków, można wyszperać w każdym dziele, zwłaszcza w dziele pisanym swobodnym językiem. Rzucają one na nie niekorzystne światło w oczach tego, kto zdaje się na cudzą ocenę. Ale bardzo łatwo może je rozwiązać ten, kto opanował ideę całości. Jeżeli jednak jakaś teoria odznacza się pewną trwałością, to z biegiem czasu działanie i przeciwdziałanie, które początkowo groziły jej wielkim niebezpieczeństwem, służą jej do tego, by wygładzić jej nierówności i, o ile zajmują się tym ludzie wielkiej bezstronności, zrozumienia i prawdziwej popularności, nadać jej wnet także pewien kolor pożądanej elegancji. W Królewcu w kwietniu 1787 roku.